O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Feluchliński
i Łukasz Kanafa. Wakacje rozpoczęły się już. Widzieliśmy w piątek uczniów wracających ze świadectwami. No, u nas niewiele się zmienia. Zmieniają się filmy. Cieszymy się na ten sezon, zastanawiamy się, bo wakacje to także dla wielu, zwłaszcza dystrybutorów, wakacje od wprowadzania wielkich hitów. Zobaczymy, jak w tym roku będzie z filmami. No ale dzisiaj mamy dla Państwa bardzo dużo bardzo dobrego kina, głównie arthouse'owego, tego to w kinie, a na platformach z kolei będzie bardzo widowiskowo. To może zacznijmy od Królestwa Zwierząt, które widzieliśmy w kinie, które to królestwo jest filmem sięgającym do wielu różnych gatunków, bo z jednej strony jest to fantasy, z drugiej strony trochę horror dreszczowiec.
Taki body horror.
No właśnie, a z trzeciej strony bardzo współczesne kino na temat wolności versus społeczeństwo.
No ale właśnie. I o dojrzewaniu, bardzo mnie ucieszył.
Ale mówiłeś, że widowiskowo na platformach, ale w tym filmie też jest widowiskowo.
No to prawda, bo można się zaskoczyć efektami specjalnymi, zwłaszcza tymi efektami, które dotyczą przeobrażania się, jak już tutaj Iga uchyliła rąbek tajemnicy, ludzkiego ciała. I to, w jaki sposób ono poddawane jest różnego rodzaju, no nie powiedziałbym ulepszeniom, ale na pewno modyfikacjom, bo w Królestwie Zwierząt widzimy ludzi, którzy w wyniku cywilizacyjnych zmian na naszej planecie zaczynają mieć dużo więcej, dużo różnych, wiele różnych kształtów na swoim ciele. Nie takie, które my zwykliśmy rozpoznawać na nim. Jak się wam film podobał? Był zaskoczeniem?
Był zaskoczeniem. Mnie zachwycił. Zachwycił mnie ten film. Jest przepiękny, absolutnie. Spodziewałam się czegoś innego, bo spodziewałam się raczej właśnie czegoś z gatunku fantasy, gdzie nie jestem fanką tego gatunku, więc zakładałam, że będzie mi ciężko ten film obejrzeć. I bardzo się pomyliłam, dlatego że tam rzeczywiście mamy te elementy gatunkowe, ale one służą temu, żeby opowiedzieć jakąś tam historię właśnie dzięki takiej metaforze. I ten film, pomimo tego, że jest właśnie trochę surrealistyczny, to jednak trochę i jest bliski takiej prawdzie, która być może w jakimś tam świecie, w jakimś czasie mogłaby się wydarzyć, bo to, co widzimy, ta rzeczywistość poza tymi mutacjami jest taka zwyczajna, taka bliska nam. Mamy bohatera, który ma 16 lat, jest w takim trudnym momencie dojrzewania. Jego mama jest ofiarą właśnie tej choroby, nie wiemy w zasadzie, co to jest.
Jakiś wirus, jakaś
jakiś
mutacja.
Wirus, jakaś mutacja. Jego mama pada ofiarą tej sytuacji. No i mamy chłopaka, który musi się w tym odnaleźć. Mamy jakieś pierwsze miłości, mamy relację z ojcem, która nie jest łatwa. I bardzo mnie poruszyła taka scena, w której ten chłopak się zmaga z pewnym problemem. Ojciec się domyśla, że to się dzieje, ale syn nie chce mu tego powiedzieć, tylko to przed nim ukrywa i jak już się okazuje, prawda wychodzi na jaw, to ten tata bardzo mu pomaga w tym, bardzo mu pomaga się odnaleźć, dodaje mu odwagi, dodaje mu jakiejś takiej pewności i to mi się bardzo podobało.
No relacja ojciec-syn w tym filmie jest chyba
relację.
Jedną z najmocniejszych
jest
stron.
Bardzo ładna i w ogóle też właśnie pokazuje to, że myślę, że to jest dobra metafora właśnie tego, jak się czują nastolatki w tym trudnym czasie dojrzewania, kiedy im się wydaje, że to, z czym się zmagają różne te problemy, to jest najcięższa i najtrudniejsza rzecz na świecie i nikt im nie pomoże. A jak się trochę otworzą, to okazuje się, że ta pomoc się znajduje i też ze strony rodziców, co nie zawsze jest oczywiste.
A Grzegorzu, jak u ciebie z wrażeniami?
Podpisuję się pod Igą i ta relacja ojciec-syn tutaj. Dla mnie była najistotniejsza.
No dla mnie także,
bardziej niż te mutacje.
Dla mnie także ogromnym zaskoczeniem było to, co zobaczyłem w Królestwie Zwierząt. Ja akurat miałem okazję zobaczyć ten film na otwarcie 15. przeglądu nowego kina francuskiego w kinie Muranu w Warszawie i tam specjalnie połączyliśmy się z reżyserem filmu, który miał dla nas kilka słów, między innymi zapowiedzi właśnie wskazującej na to, że największą i chyba najmocniejszą stroną tego filmu jest ten miks gatunków, który służy pokazaniu relacji międzyludzkiej i temu, co w tej naszej naturze jest najbardziej ludzkie, pomimo tego, że nasze ciała się bardzo zmieniają i w opinii wielu ludzkimi być przestają, kiedy pojawia się na nich wiele włosów, kiedy dużo więcej i w wielu różnych innych miejscach niż do tej pory widzieliśmy je, kiedy pojawiają się narośle upodobniające ludzi bardziej do ptaków bądź do gadów. To, co widzimy, zaczyna nas przerażać i zaczynamy się zastanawiać, jak bardzo przeobraziło się to, co jest wewnątrz. I chyba to najbardziej straszy w Królestwie Zwierząt, bo nie wiemy, ile człowieka w człowieku jeszcze zostało i co tak naprawdę jest.
To tak jest po 40. Ludzkie. Wiesz, to włosy się pojawiają tam, gdzie wcześniej się nie pojawiały, a znikają tam, gdzie powinny być. To tak, to jest życie.
Tak, to jest życie w Królestwie Zwierząt. Bardzo Państwu polecamy. Można w kinach wielosalowych na przedpołudniowych pokazach ten film w Lublinie zobaczyć.
Tak śmiechem żartem, bo dzisiaj filmy bardzo mocne, tak można powiedzieć, o natężeniu psychologicznym bardzo gęstym, bo było Królestwo Zwierząt, teraz tylko my dwoje i tutaj mamy takie spektrum na parę. Na to,
jak... No ale z kobiecej strony bardziej.
Tak, jak faceci potrafią namieszać trochę.
No tak, ale ja bym nie powiedziała, że to jest film kobiecy i tylko dla kobiet, bo wydaje mi się, że tak jak jest ten taki żart o tym, jak zrozumieć kobiety, jest ta książka, która wszystkie strony ma puste, pomimo tego, że jest bardzo dużą książką, tak wydaje mi się, że kino może być dobrym narzędziem, żeby nas kobiety zrozumieć, zwłaszcza takie kino, gdzie ono jest robione przez kobiety. Dlatego, że za scenariusz odpowiada tutaj Audrey Diwan, która, znamy ją z filmu Zdarzyło się. I to był film, który mi się bardzo nie podobał i który był dla mnie bardzo trudnym filmem w odbiorze i pamiętam, że też dużo tutaj o nim dyskutowaliśmy. No tutaj mamy też bardzo duży ładunek takich emocji trudnych, bo mamy parę, którą poznajemy na samym początku ich związku. Oni się spotykają na imprezie, zakochują się w sobie, wszystko się układa fantastycznie. Dziewczyna dosyć szybko zachodzi w ciążę. No i kocha tego mężczyznę, więc jeżeli on jej mówi, że musimy się przeprowadzić na drugi koniec kraju, musisz zostawić swoją mamę i swoją siostrę, bo dostałem tam pracę, no to ona jedzie i nie zastanawia się nad tym, czy rzeczywiście to jest to, czego ona sama chce, tylko gdzieś tam podąża za tym swoim mężem. No i zaczynamy obserwować to, jak on ją oplata taką pajęczyną coraz ciaśniej i coraz ciaśniej. I to już są nie tylko przeprowadzki, ale też kontrola telefonów, bardzo duże niezadowolenie z tego, że ona idzie do pracy i z tego, że ta praca sprawia jej radość być może większą niż przebywanie z nim. No i zaczyna się takie studium psychologiczne osoby, która jest osaczona przez swojego partnera. No tutaj mamy tę kobiecą perspektywę. Zastanawiałam się trochę nad tym, że chciałabym chyba zobaczyć taki film, kiedy ta sytuacja jest odwrotna, kiedy to kobieta jest oprawcą, a nie mężczyzna, bo tu jest taka sytuacja, no taki schemat mamy. I film też się posługuje takim schematem, że tam w zasadzie zaskoczeń nie ma. To, co jest dobre, to to, że my się dowiadujemy na końcu. W zasadzie nie na końcu, w zasadzie to się dowiadujemy na początku, że jej się udało, wyrwać i cała ta historia opowiedziana jest z perspektywy, kiedy ona już jest po tym wszystkim i to są tylko jej wspomnienia, ale rzeczywiście film no bardzo ciężki i bardzo trudny w odbiorze.
No zastanawiam się, co się udało. Z całej twojej wypowiedzi chyba to najbardziej mnie zastanawia, bo cała reszta jak najbardziej pasuje do tego, co sam zobaczyłem w filmie, tylko we dwoje. Czy udało się wyjść z bezpośredniego klinczu z przemocowym mężem? Owszem, tak, ale wydaje mi się, że przynajmniej na tyle, na ile widzimy bohaterkę siedzącą na kozetce u prawniczki, te wszystkie przeżycia wyryły w jej... nie tylko pamięci, ale i ciele, odruchach jej ciała, no niezatarty ślad. I wychodzenie z tego procesu na dobrą sprawę się zaczęło. Zaczęło się od w końcu złożenia pozwu i rozpoczęcia prawnej batalii, czego zresztą prawniczka nie kryje, przed zranioną, skrzywdzoną kobietą, batalii o własną wolność. No, pamiętam jak już jakiś czas temu w Lublinie w komunikacji miejskiej zauważyłem telefon do niebieskiej linii. Była prowadzona na szeroką skalę akcja promocyjna w komunikacji publicznej dotycząca przemocy w rodzinie i tego, w jaki sposób, co robić, jeśli jest się jej bądź świadkiem, bądź ofiarą. Myślę, że ten film także wiele mówi w tej kwestii, natomiast zastanawiałem się, oglądając go, czy dla kogo jest zrobiony ten film. Czy będzie on dla osób, które są na przykład w przemocy, doświadczają przemocy.
Wydaje mi się, że tutaj byłby trudny w odbiorze. Dla kogoś, kto tego doświadcza, to jest film, który mógłby tylko wzmóc ten lęk i ten strach i to jakieś takie poczucie niemocy, bo to, że ona wychodzi, rzeczywiście ta batalia prawna się zaczyna, zajmuje dużo mniej miejsca w filmie niż wspomnienie całego tego związku. Więc myślę, że to nie jest film dla kogoś, kto w takiej sytuacji jest. Być może to jest film bardziej ku przestrodze, dla kogoś, kto w związek wchodzi, żeby się zapalały te czerwone lampki kiedy partner bardzo chce wiedzieć, z kim i dlaczego tak długo rozmawiamy, z kim jemy obiad, dlaczego chcemy iść do pracy zamiast siedzieć w domu, no myślę, że to bardziej jest coś takiego.
Tak, wydaje mi się też, że dla bystrych obserwatorów ten film także będzie całym zbiorem symptomów czegoś nie okej, bardzo nie okej w sytuacji intymnej, w sytuacji w związku, w którym się jest. Jeśli na przykład zaczyna się uciekać przed spotkaniami z drugą osobą, jeśli zaczyna się bać powrotów do domu, jeśli jest się ciągle winnym czemukolwiek zresztą. No widzimy tego w tym filmie bardzo wiele. Od samego początku wiemy, że coś jest nie tak, pomimo tego, że wydaje się, że jest właśnie bardzo okej, bo troskliwość, opiekuńczość, nawet namiętność wszystkiego w tym związku nie brakuje. Od samego początku zresztą, ale no w pewnym momencie pojawiają się zbyt częste telefony, zbyt opresyjne domaganie się informacji. No i właśnie poszukiwanie kontroli, która jest no znacząco wykracza ponad to, czego można oczekiwać w dojrzałym związku dwojga dorosłych osób. Tylko my dwoje to no, nie romantyczna, nie komedia. Na pewno dramat mądry, uważny, raczej ciężkawy.
Ale też wydaje mi się, że tak jak tutaj mówisz właśnie o tych symptomach, które się pojawiają i często w przypadku takich przemocowych związków się pojawia ta dyskusja, że dlaczego ktoś się na to godził, dlaczego ktoś w taki związek wszedł. Ten film bardzo dobrze pokazuje dlaczego. Bardzo dobrze pokazuje te etapy, które następują po kolei, bo mamy tutaj ten początek związku, no jest przepiękny, to jest idylla, tam w zasadzie wszystko jest idealnie. Dopiero później się pojawiają takie sygnały, które też są na początku przecież bardzo delikatne. I tak jak rozmawialiśmy o Nieobliczalnej jakiś czas temu i tam mówiłam, że ten związek właśnie przemocowy jest dla mnie trochę zbyt przerysowany, tak to, co mamy tutaj, to jest dla mnie dużo bardziej autentyczny obraz właśnie takiej toksycznej relacji.
Na ekranie między innymi Virginie Efira, no już nie wschodząca, na pewno gwiazda współczesnego kina francuskiego, towarzyszy jej jako przemocowy mąż Grégoire Melville Poupeau. Pod względem obsady znakomita, świetnie dobrana. Wspomniałaś o Audrey Diwan, autorce Złotego Lwa Weneckiego, co zdarzyło się. Widać kobiecy dotyk w tym filmie. Na pewno widać tę perspektywę. Bardzo polecamy, jednak z optymistycznym w moim odczuciu akcentem, bardzo wyraźnym, dlatego że dopóki jesteśmy my, dorośli, zawsze możemy znaleźć wyjście z sytuacji, która się wydaje bez wyjścia, tak jak bohaterka tego filmu. Więc owszem, bardzo poważnie, ale jednak z pozytywnym akcentem.
I zapraszamy na kolejny film. Wakacje idą, ale nie wiem, czy to jest tytuł dobry wakacyjny. Do granic.
No właśnie.
Mój kolega miał podobną sytuację. Poleciał kiedyś na targi radiowe do Stanów i na lotnisku pewnym zatrzymano go właśnie w takim pomieszczeniu paszportowym. Miał wizę, miał zaproszenie, wszystko się zgadzało, a oni go trzymali tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jak się zachowa. I 5 minut przed startem samolotu go wypuścili z tego pokoju, żeby mógł zdążyć na pokład. Więc kto miał taką sytuację, to na tym filmie się nie będzie śmiał.
No chyba nikt się nie będzie
no
śmiał.
Tak. No tak się mówi, że jak ktoś pracuje, to się w cyrku nie śmieje.
No tak.
Tak, no, film do granic.
Ale właśnie, no jesteśmy, towarzyszymy parze, która leci z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych i tam na jednym z większych lotnisk przesiadkowych no doświadcza kontroli osobistej, ale to kontrola ta osobista to nie jest kontrola osobista, o której moglibyśmy pomyśleć, która w tym pojęciu się mieści zazwyczaj, zwłaszcza podróżując po Europie. No jest to kontrola ich osobistych relacji między sobą, jak się w pewnym momencie okazuje. I być może to jest największe zaskoczenie i największy plus tego filmu, który na dobrą sprawę dzieje się w dwóch pomieszczeniach. Na ekranie widzimy dwójkę bohaterów, o których wspomniałem, oraz także pracowników właśnie tegoż lotniska i amerykańskich służb celno-granicznych, którzy no, odkrywają pewnego rodzaju teatr, do którego my jesteśmy zaproszeni i no jak wspomnieliśmy, do śmiechu nam nie jest, wakacyjnie też nie jest. Nasza młoda para wybiera się do Stanów, żeby tam wsiąść w kolejny samolot do Miami i rozpocząć nowe życie. Są imigrantami, ale ona to tancerka, on architekt. Na dobrą sprawę raczej zajęcie powinni znaleźć, ale im dalej w las, tym więcej drzew, im więcej pytań, tym więcej znaków zapytania na końcu tych pytań. Jak się wam się film podobał? pod względem tym psychologicznym.
Bardzo mi się ten film podobał. Myślę, że to, o czym warto wspomnieć, to jest to, że to jest debiut duetu reżyserskiego, bo tutaj za reżyserię i scenariusz odpowiadają Alejandro Rojas i Juan Sebastian Vázquez. To jest ich pierwszy wspólny film. I to jest rzeczywiście taki film bardzo kameralny, bo mamy tą czwórkę aktorów, mamy te dwa pomieszczenia. Bardziej to jest teatr niż kino dla mnie. Ale rzeczywiście to jest fascynujący obraz, bo najpierw mamy taki kawkowski thriller. Nikt nie wie, o co chodzi, nikt nie wie, dlaczego tam jest i po co to przesłuchanie, bo przecież wszystkie dokumenty są w porządku, ale mamy wrzucane takie drobne sugestie, które sprawiają, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy na pewno ten chłopak jest bez winy, czy na pewno zasługuje na tę wizę, czy to jest wszystko legalne i zgodne z prawem. I to, co mi się podobało, to też było takie przeniesienie trochę ciężaru tego filmu, że najpierw właśnie mamy taką sytuację pełną napięcia dotyczącego ich położenia życiowego, a później mamy napięcie przeniesione bardzo mocno na ich relacje i ich związek, no bo zaczynają wychodzić różne kwestie, o których ta kobieta, partnerka, bohatera nie wiedziała, a być może powinna wiedzieć. Wydaje mi się, że powinna. Ja tak pomyślałam po tym filmie, bo on się kończy w taki sposób, że no właśnie, ja na początku się zastanawiałam nad tym, czy oni się dostaną do tych Stanów, czy się nie dostaną, a później się zaczęłam zastanawiać bardziej nad tym, czy zostaną razem, czy się rozstaną. I bardziej to mnie interesowało. I ja wyszłam z kina z takim poczuciem, że ja bym się rozstała z takim partnerem.
No właśnie, im więcej tych pytań się rodzi, tym więcej się dowiadujemy o pochodzeniu Wenezuelczyka, który towarzyszy naszej Hiszpance. Dowiadujemy się także o jego rodzinie, o jego zawodzie, o jego życiu intymnym. Dowiadujemy się nieco mniej o życiu naszej bohaterki. Zastanawiam się, czy tak a propos rozstawania, nie rozstawania, nie uprzedzając zakończenia, które mnie zaskoczyło, jest świetne zresztą. Zastanawiam się nad jedną kwestią, którą cieszę się bardzo, że poruszyłaś. Co mamy prawo wiedzieć na temat przyszłości przed nami, no naszego partnera? Właśnie, co mamy prawo wiedzieć, czyli co należy nam się niejako w szczerości od naszego partnera, partnerki.
I czy powinniśmy sami o to pytać? Czy
właśnie,
to powinno
na
wyjść
jakiej
od
podstawie?
Partnera? To jest bardzo ciekawe, tak.
No tutaj jakby przyczynkiem do tego są pytania Straży Granicznej, która nie obawia się zadawać najbardziej intymnych pytań, uważając, że ma do tego prawo, skoro ktoś chce wjechać do Stanów Zjednoczonych, oni mogą pytać o wszystko i to jest w sumie bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że no nie zawsze w tej relacji szczerości w związku mamy takie prawo, albo czujemy, że mamy prawo, żeby o pewne kwestie pytać. Strażnik graniczny w Stanach Zjednoczonych nie ma takich dywagacji.
Nie ma zahamowań w tych pytaniach żadnych.
No i być może dlatego to jest tak fascynujące i dlatego te godzina 17, bo tyle trwa film do granic, mija jak pstryknięcie palca. Naprawdę świetnie wymyślone, świetnie zagrane. No i bardzo rzeczywisty film.
Zapraszamy, żeby z nami zostać. Zaczynamy od filmu polskiego, który chce być komedią, trochę kryminałem i wielokrotnie w internecie jest porównywany do filmu Na noże.
No i właśnie kończy się chyba na tym, że bardzo chce.
Ale nie wiem, czy warto go porównywać. Czy po prostu podejść z taką trochę chłodną głową. Mamy trochę inne polskie kino.
Ja zawsze jestem za tym, żeby jednak nie porównywać i bardzo się buntuję, jak padają takie hasła, że mamy polskiego, polskie Na noże, mamy polskie The Office, chociaż to akurat mamy. No ale nie lubię tych takich porównań, które sprawiają, że zawsze się czujemy jakoś gorsi jako twórcy tego kina. I tu byłabym za tym, żeby jednak nie porównywać, ale też nie uważam, żeby to był najbardziej udany film.
Spadek, bo o tym filmie mówimy, jest na Netflixie, polska komedia, rodzina zjeżdża się na pogrzeb ekscentrycznego wuja, który mieszka w pięknym zamku w górach i okazuje się, że jest do podziału spadek, no i potem zaczynają się perturbacje, dziwne zbiegi okoliczności. Oglądając ten film, ja czułem trochę klimat filmu Ciało. Tego polskiego. Nie wiem dlaczego, ale czułem taki klimat.
Tego filmu Ciało.
Tak,
okay, bo
Ciało.
Ja pomyślałam o filmie Szumowskiej i się zadziwiłam mocno.
Nie, nie. Tego Ciało z Karolakiem.
Okej. Okay. To już bliżej.
No, ten film stara się być komedią, stara się nas rozbawiać.
Trzy razy, że tak powiem, śmiechłem, oglądając ten film. Trzy razy.
No to o 3 razy więcej niż na niektórych innych komediach, które się tylko mienią komediami.
Ale powiem wam, że historia mnie wkręciła.
No bo historia jest ciekawa i moim zdaniem to jest bardziej niż kryminał, to raczej takie kino familijne, gdzie ze starszymi dzieciakami można usiąść i to obejrzeć, bo to jest film, który no, mówi o tym, że rodzina jest jednak ważna.
I ten film jest za bardzo grzeczny. Były takie momenty, że można było śrubkę troszeczkę podkręcić i tego humoru byłoby więcej.
Pomysł jest dobry, tylko coś tam poszło scenariuszowo nie tak. No mamy takie te sytuacje trochę niezręczne, kiedy dorośli posługują się tym młodzieżowym językiem. I domyślam się, że to miało wypaść jako zabawne.
Ale one zawsze takie są. One zawsze są niezręczne, dlatego że dorośli udający, że nie są dorośli. Właśnie.
Zawsze są niezręczni.
Tak, dokładnie tak. No i to akurat się udało. To, co się chyba nie udało jednak, to a propos tych odwołań, bo ja z kolei miałem raczej skojarzenie z serią Morderstwa w Orient Expressie, Śmierci na Nilu, Duchy w Wenecji, zwłaszcza Duchy w Wenecji, gdzie mamy zagadkę śmierci do rozwiązania i okazuje się, że wszyscy są zamknięci w jednym pomieszczeniu, w tym wypadku, w przypadku spadku w zamku, no że pośród nich jest winny i no, czy to widz, czy wprowadzony na ekran bohater, detektyw, czy para policjantów w tym wypadku, mają rozwiązać tę łamigłówkę, która się okazuje być łamigłówką trochę jak gra, jak teleturniej, bo tutaj
no,
akurat
trochę
to
jak
jest
escape room, bo tam też
tak
jesteśmy zamknięci.
I tutaj to jest to pewne novum spadku nad tymi produkcjami, o których do tej pory mówiliśmy.
I to jest duża zaleta.
Tak, tak, duża zaleta, bo widać, że raz, że ktoś bardzo się przyłożył do produkcyjnej sfery tego filmu, dlatego że widzimy chociażby ta kwestia tego wielkiego labiryntu, który jest zrobiony.
Cała scenografia w ogóle jest
tak
fantastycznie
jest
zrobiona.
Po raz kolejny świetnie się ogląda ten film, aczkolwiek wydaje mi się, że o ile do bohaterów i ich rozpisania, tych bardzo różnych postaci charakterologicznych, młodszych, starszych, bardziej współczesnych, no bardziej boomerskich, no tutaj nie mam, tutaj to naprawdę może się podobać, o tyle do samej akcji raczej raz, że to wszystko widzieliśmy i czekamy tylko na to kiedy. I brakuje tego momentu zaskoczenia, tego czegoś świeżego.
Zaskoczyłem, bo myślałem, że bohater wstanie.
A widzisz.
A nie wstał.
Czyli tu byłeś zaskoczony.
Myślałem, że na koniec będzie coś takiego, że a jednak.
No bo Jan Peszek.
Wujek żyje.
Który jest.
Nie no, już raz to zrobił.
No dlaczego drugi raz?
Który to był plot twist. Którego w tym miał najłatwiej zapamiętać, bo jest postacią najbardziej odjechaną. Tak a propos boomerskiego używania. Nie no dobrze, to było słowo modne wśród młodzieży, kiedy ja byłem młody. Więc no Jan Peszek na pewno się wyróżnia na tle całej obsady, ale oglądamy także Macieja Sztura. Oglądamy także, no ja wiem, całkiem
bohaterów The Office, dwóch.
Tak, czyli między innymi, no ale właśnie, chyba o młodych bohaterach najchętniej chciałbym powiedzieć.
Ale poczekaj, bo jest też taki ten fragment, że partner z partnerem z rodziny przyjeżdżają.
Dwóch Karolów.
I jest, tak, dwóch Karolów i jest takie powiedzenie, jak się coś powie takiego niestosownego, to w normalnym świecie mówi się that was she said, a tu było that was he said. I to jest takie tak, a czujnie, czujnie. Tak, a tutaj dobrze, lekcje odrobione.
No właśnie, jest Gabriela Muscao, o wspominanych bohaterach The Office. No to na pewno warto wspomnieć kolejną fajną rolę Piotra Polaka, tak a propos TheOffice.pl, wspomnianego także dzisiaj, no ale Józefina Karnkowska, przepraszam, jako Józefina właśnie i Franciszek Słoniński jako Henryk Kłos. No to a propos tej młodzieży, która się w tym filmie pojawia, naprawdę nieźle wypada.
Nie wiem, czy nie najlepiej.
Zwłaszcza Henryk, postać Henryka, najbardziej zwróciła moją uwagę z tych wszystkich, które już jednak gdzieś kiedyś widziałem. Maciej Sztur przypomina mi swojego ojca z czasów, kiedy on występował w tych najśmieszniejszych komediach. Aczkolwiek
nie.
Przypomina. No mi przypomina.
Ale wizualnie?
Nie. Bo najsłabszym ogniwem moim zdaniem jest Maciej Sztur. Z całą sympatią do niego, to w tym filmie miał najwięcej do pokazania i pokazał
Najmniej.
I
być może to jest najbardziej zabawne. No ale tak, jest jeszcze Piotr Pacek, Gabriela Muscała. No pod względem obsady także chwilę się zastanowiono, komu powierzyć różne role. Najsłabszym ogniwem Maciej Sztur. No cóż, jeśli bym musiał jakiekolwiek wytypować, to chyba bym się z wami zgodził.
Nie wiem, ja bym chyba powiedziała, że jednak najsłabszym ogniwem tego filmu jest scenariusz po prostu.
No właśnie.
Tam jest za dużo klisz, za dużo jest takich
oczywistości. Może inaczej, jakby z tego zrobić serial, bo tutaj bym
Może byłoby to rzeczywiście dobrym pomysłem. Może jakoś te wątki, gdyby były rozbudowane, to by zyskało.
Dajmy chwilę Netflixowi i być może o tym pomyśli.
Dla mnie to było trochę po prostu za bardzo. No właśnie ten Maciej Sztur wywołany i ta jego postać, który jest niezbyt zamożnym mężczyzną, więc na pewno jest homofobem i na pewno będzie tutaj po prostu grał taką ofiarę i nieudacznika. No trochę to było wszystko zbyt proste i zbyt oczywiste. Jeśli chodzi o produkcje Netflixa, takie kryminalno-komediowe, to ja czekam bardzo niecierpliwie na Gang Zielonej Rękawiczki, bo dla mnie to było mistrzowskie wydanie właśnie takiego gatunku.
To zostawmy Spadek w spokoju, niech się dzielą. Skoro jesteśmy przy serialach, to dwa tytuły przed nami. Pierwszy to The Boys i to jest już kolejny sezon przygód, no właśnie, nie superbohaterów.
Nie no, chłopaków, którzy rozliczają superbohaterów.
O właśnie, to tego jeszcze nie było. I jestem przy pierwszym sezonie i powiem tak, wow.
No, to prawda. The Boysów nie każdy polubi, dlatego, że jest to bardzo specyficzny serial.
Nie polubiłaś?
I
nie.
Wydaje mi się właśnie, że...
Ale to przez tych Boysów, co to śpiewają?
Nie. Właśnie. Za chwilkę Igo na pewno nam powiesz, dlaczego nie polubiłaś The Boysów, ale dlaczego warto...
To najpierw powiedz, dlaczego lubisz.
Dlaczego warto oglądać The Boysów? Wydaje mi się, że to nie jest seria nie tylko dla facetów, ale i nie tylko dla fanów komiksów, ale dla wszystkich tych, którzy szukają pewnej współczesnej bardzo społecznej i politycznej diagnozy Stanów Zjednoczonych. Ten serial może naprawdę wiele wnosić. To po pierwsze. Po drugie, już nie wchodząc tak bardzo w Stany Zjednoczone i w ich politykę, ten serial może się podobać, bo jest widowiskowy i nieco przekorny. Dla niektórych nawet bardzo przekorny, ponieważ a propos tego wszystkiego, co w kinie superbohaterskim widzieliśmy, jeszcze pewnie zobaczymy. The Boysi starają się nieco od tego dystansować, wymyślając pewną alternatywę dla superbohaterskości. Dla tych wszystkich niesamowitych sił, które czyniąc kogoś nad człowiekiem i dając mu władzę nad tym, żeby między innymi czynić dobro albo czynić więcej zła, no że jest jeszcze coś obok, oprócz tego. I to fajnie się w
The Boysach
ogląda.
To jest takie świeże spojrzenie, bo do tej pory mieliśmy czarny charakter i dobry charakter w tych filmach o superbohaterach. A dostajemy teraz serial, gdzie ci dobrzy czasem przesadzają i ktoś musi powiedzieć palcem no, ale to nie są czarne charaktery.
No właśnie, ale z drugiej strony też dobre charaktery też nie są, bo oni zazwyczaj robią to samo, co robią subki tak zwane, czyli skrót od superbohaterów. Tyle tylko, że czują, że moralnie ich postawa jest bardziej uzasadniona społecznie.
No i to właśnie może być bardzo ciekawy komentarz polityczny, który, jeżeli to przełożymy na właśnie dużą politykę, to okazuje się, że i tu mogą być i dobre, i te złe charaktery po każdej ze stron. Więc to jest coś, czego można by się chwycić. Ja zaczęłam ten serial od pierwszego odcinka czwartego sezonu. Pomyślałam sobie, że spróbuję, może się jakoś zorientuję, co się dzieje. I rzeczywiście dosyć łatwo można się zorientować w tym, co się dzieje, oglądając czwarty sezon. Tylko mówisz, że to nie jest film tylko dla mężczyzn. Ja bym powiedziała, że to jest film dla chłopców, takich dojrzewających, których bawi nagość i bawią wulgaryzmy.
Iga,
i tyle tam znalazłam,
faceci,
przepraszam.
To są zawsze duże dzieci, tylko zabawki się na droższe zmieniają.
No to jest może cenna lekcja. No nie, ja się nie odnalazłam. Zdecydowanie dużo bardziej wolę i cenię takie klasyczne kino superbohaterskie.
No właśnie, ale gdybyś zechciała bardziej konkretnie wyliczyć, co takiego, dlaczego tobie się nie podobają te Boysi?
Trudno jest mi to ocenić po jednym odcinku, po dwóch, bo widziałam tylko dwa. No ale przede wszystkim to nie podoba mi się właśnie ten humor, który jest taki
wulgarny.
Przaśny.
Gimnazjalny bym powiedziała, ale już nie ma gimnazjów, więc no nie mój. Po prostu to jest mało rzeczy, które tam są, mogłoby mnie bawić. Rzeczywiście chyba ta wulgarność jest taka zbyt dominująca, zbyt komiksowa i zbyt przerysowana jak dla mnie.
Zapraszamy, żeby samemu zdanie wyrobić. No i na koniec creme de la creme, bo chyba jak powiemy Ród Smoka, to nie trzeba tego przedstawiać. Wszyscy fani science fiction, wszyscy fani Gry o Tron, Władców Pierścieni i innych takich, gdzie są smoki i walka dobra ze złem, no, będzie chyba usatysfakcjonowana. Bo czekali dużo fani na
kolejny sezon. No właśnie, w poniedziałku możemy oglądać drugi sezon Rodu Smoka, czyli prequela Gry o Tron. Niedawno dowiedzieliśmy się także, że będzie sequel, czy raczej spin-off dotyczący właśnie też gry o Tron, więc ogólnie całe to uniwersum ma się naprawdę świetnie. Zastanawiałem się, jak Ród Smoka będzie wypadał w drugim sezonie. Najpierw zobaczyłem pierwszy odcinek, który jest dostępny na Maxie z drugiego sezonu, a potem jakby rzutem na taśmę zobaczyłem 6 z pierwszego sezonu, których już zdążyłem zapomnieć. Bo pamiętam, że mieliśmy już w kinie w Lublinie na tapecie Ród Smoka przy okazji premiery pierwszego sezonu. No i cały czas chyba jednak się zachwycam tym, co zostało tutaj zrobione dobrze, a czego na przykład brakowało mi w Grze o Tron, przynajmniej w pierwszym sezonie Gry o Tron, bo tutaj mam wrażenie, że zarówno cała intryga rodu Targaryenów, jak i chociażby smoki, które się faktycznie pojawiają niemal w każdym odcinku i zazwyczaj są to bardzo widowiskowe sceny. Ten serial naprawdę świetnie się ogląda, bo dbałość o szczegóły, dbałość o CGI, dbałość o to, żeby to była współczesna baśń zrobiona w najlepszych możliwych technologiach i świetnie pokazana. No, jest godna na pewno docenienia, nie tylko przez widzów, ale i przez krytykę. Zastanawiam się tylko, czy Ród Smoka będzie dalej drążył pewne kwestie, które wydają się w tych odległych w czasie światach może za bardzo kontrowersyjne albo zbyt wydumane. I mam wrażenie, że cały czas udaje się serialowi Maxu unikać pewnego rodzaju momentów, które zresztą często w kinie w Lublinie zaznaczamy, a które się wydają tylko i wyłącznie mówieniem kapslokiem o tym, co trzeba, co należy i co musi być dzisiaj uznane, a nie było w latach poprzednich. Ogólnie bardzo mi się podoba. Myślę, że bardzo chętnie będę śledził, co się będzie dalej działo. Tutaj nie będziemy uchylać chyba za bardzo tajemnicy tego, co się dzieje na ekranie. No ale właśnie, wasze wrażenia, bo to mnie interesuje.
No nie jest to moja estetyka znowu. Ja nie oglądałam Gry o Tron i dla mnie Ród Smoka, pierwszy odcinek drugiego sezonu, to jest pierwsze zetknięcie w ogóle z tymi światami, które tam są prezentowane. Nie wrócę, to na pewno. Obejrzałam ten jeden odcinek i z tym zostanę, bo to ani mnie historia ta nie wciąga, ani mnie nie wciąga w ogóle ten świat, więc ja też się nie wypowiem zbyt dużo, dlatego że mówię, no ani Gry o Tron, ani książek, po prostu jest to kompletnie nie mój świat.
Jak u ciebie, Grzegorzu?
No spektakularny, widowiskowy, chyba takiego oczekiwaliśmy. Też nie jestem wielkim fanem Rodu Smoka czy Gry o Tron, ale od czasu do czasu lubię sobie obejrzeć. Po prostu tak.
No właśnie, czyli mamy dla Państwa informację, że serial można już oglądać. Mnie z kolei bardzo się to podoba, ponieważ no, nie jest to Gra o Tron, ale to głównie chyba ze względu na obsadę, która w Grze o Tron zdecydowanie bardziej mi się podobała. I tam z kolei towarzyszenie wyobraźni twórców wiązało się dla mnie z dużo większymi ekscytacjami. A propos dla kogo, dla mężczyzn czy dla kobiet, tam także było bardzo dużo tej takiej atawistycznej wręcz nagości i śmierci. Być może to w tych produkcjach sięgających tych czasów, gdzie w naszym rozumieniu cywilizacja była w zupełnie innym punkcie, może się podobać. Niektórzy byli dużo bardziej zezwierzęceni, inni dużo mniej wyszlachceni, jak to powiedzieć?
Uszlachetnieni.
Uszlachetnieni, tak. Mam wrażenie, że te produkcje stwarzają ku temu właśnie okazję, żeby opowiadać nieco więcej o naturze ludzkiej, ale czasami robią to zbyt cukierkowato z jednej strony, albo no zbyt pobieżnie z drugiej. Ród Smoka, mam wrażenie, plasuje się mniej więcej po środku, aczkolwiek tutaj brakuje mi takich postaci jak postać Petera Dinklage'a z Gry o Tron, gdzie ona była naprawdę fenomenalnie rozpisana i świetnie zagrana. W Rodzie Smoka niestety brakuje tego wielkiego aktorstwa.
Ale
w moim
ocenie. Zobacz, jak ktoś zacznie od Rodu Smoka i pójdzie w Gry o Tron, to będzie dla niego lepsza droga niż dla tych, którzy są fanami Gry o Tron, oglądają Ród Smoka i wiedzą, że poprzeczka jest wysoko zawieszona i ten smok aż tak wysoko nie doleci.
No właśnie, ja się zetknęłam z takimi opiniami, jak sobie gdzieś tam czytałam o tych serialach, że dla kogoś, kto kochał Grę o Tron, to ten Ród Smoka jest jednak dużym rozczarowaniem.
To jest taka kroplówka. Kroplówka dla fanów, którzy tęsknią. O, ale żeby coś nowego, nowatorskiego, to nie.
No właśnie, ale życzymy Państwu, no zwłaszcza młodym naszym słuchaczom.
Dziękuję bardzo.
Rozpoczęli.
A mamy takich słuchaczy.
Tak, życzymy Wam wszystkim udanych, bezpiecznych i pełnych wypoczynku w wakacji.
I filmowych przygód wakacyjnych.
Właśnie, zaglądajcie do nas w soboty po 14, bo będziemy no także na wakacjach, ale będziemy oglądać dla was filmy i seriale i będziemy o nich opowiadać jak zwykle w kinie w Lublinie. Mam nadzieję, że także będziecie do nas dołączać. A skoro Grzegorz już się wyrywa na wakacje...
No to zobaczenie za miesiąc.
Tak,
tobie
to
będzie życzymy. Długie lato.
Tobie także życzymy udanego wypoczynku, jak najbardziej zasłużonego, dobrze o tym wiemy. No i co, powiem za siebie, będę tęsknił, Grzegorz.
No ja też miesiące. Będę, no pewnie.
No to będziemy.
No razem. To ja zaproszę w waszym imieniu za tydzień, ja sobie już na urlopie posłucham was.
Wspaniale, a my,
z hamaka.
A my jak zwykle będziemy z państwem w kinie w Lublinie na antenie Radia Lublin tuż po 14:00. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.